Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl zapraszają na podcast.
Gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchaj, co w handlu, odcinka specjalnego, bo związanego z naszym jubileuszem, jest Pedro Martinho, członek zarządu grupy Eurocash, który współtworzył polski handel i współtworzy polski handel od tylu lat. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszyscy.
Co było najtrudniejsze w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach w polskim handlu?
No powiedzmy tak, osobiście najtrudniejsze dla mnie to był kulturę. To był język, to było rozumienie kraju. Tylko z drugiej strony to trudno nazywać, czy to trudno, bo to wielka przyjemność. Odkrywanie nowe realie, poznać nowych ludzi, poznać sposób myślenia, poznać tyle ludzi, tyle franczyzobiorców, tyle właścicieli sklepów, które miałem okazję poznać. Nie tylko oni, ale też ich rodziny, ich marzenie. Zobaczyć, jak to wszystko się rozwija, to było absolutnie fantastyczne, więc trudno nazywać, że to były takie trudności. No ale oczywiście to wychodziłem ze swoją strefą komfortu, nie? I musiałem się dużo rzeczy uczyć tutaj, żeby potrafić być tam, gdzie jestem dzisiaj i rozumieć konsumentów w Polsce, i rozumieć franczyzobiorców i rozumieć otoczenie. Nie? My wszyscy byliśmy świadkami dużej transformacji. Ja pamiętam Polskę, kiedy przyjechałem tutaj w roku 96, a co to jest Polska dzisiaj, to nie ma absolutnie żadne porównanie jedno do drugiego. Nie? To jest absolutnie fantastyczne, nie? Bo to Polacy potrafili tego robić. Nie? To zmienić z kraju, który był zamknięty przez 50 lat, który nie dał nikomu możliwości, żeby tworzyć własną firmę, żeby być przedsiębiorcą, nie? W kraju, który dzisiaj to jest super dynamiczny, który bazuje swoją gospodarkę na małe i średnie firmy, nie? Które lokalnie w każdym mieście to działają, pracują, dają pracę, kupią od lokalnych dostawców, nie? A nie tylko na duże konglomeraty międzynarodowe, które oczywiście też są obecne, ale jak patrzymy na strukturę zatrudnienia, na PKP, na zatrudnienie, to te firmy małe to są wielkie tajemnice Polski, które spowodowały przez kilka ostatnich lat, który był kryzysowy, musimy to powiedzieć. Jednak Polska wychodził najlepiej w całej Europie.
To, o czym tu Pedro mówił, to było to 30 lat temu i to, co przeszliśmy. To, co będzie za 30 lat, to bardzo szczegółowo omawia w miesięczniku Handel w specjalnym jubileuszowym wydaniu. I możemy Państwu zdradzić, że jest tam o różnorodności, o celebrowaniu, o doświadczaniu. I po tę część naszego wywiadu odsyłamy do miesięcznika Handel i na portal handelekstra.pl. A ja mam inne jeszcze przyszłościowe pytanie. Czy za 30 lat będą sprzedawcy w sklepach, czy w większości będą to sklepy bezobsługowe?
Tak samo jak będziecie czytał na temat różnorodność sklepów, jeżeli chodzi o doświadczenie, jeżeli chodzi o asortyment, jeżeli chodzi o funkcje, które spełniają dla nas konsumenci, to tak samo myślę, że sprzedawcy będzie miał rolę w tym, a czasami nie będzie. W sensie, że jeżeli ja chcę szybko coś kupić, które jest bardzo standardowego, nie chcę mieć interakcji ludzkiej, to jak najbardziej sklep samoobsługowy pasuje mi doskonale. Nie? I myślę, że powtarzalne produkty, powtarzalne zakupy, nie? To po co mi interakcje? Nie? To przeszkadza mi. Natomiast jeżeli ja szukam inspiracji, jeżeli ja szukam doświadczenia, nie? To ja szukam się, ja nawet jako człowiek chcę się z kimś dzielić tym. Nie? Bo co za wielkie doświadczenie sam. Nie? Każdy z nas to wie nawet dzisiaj. Jeżeli nie jesteśmy z kimś i widzimy fantastyczny zachód słońca, co robimy? Zdjęcie, Instagram, do przyjacieli, bo chcemy się dzielić po prostu z tym, nie? Nawet jeżeli nie mam nikogo obok, nie? I tutaj w zakupy to jest to samo. Jeżeli ja chcę doświadczyć coś fantastycznego, my jako ludzi to potrzebujemy to robić z kimś, nie? Więc rozmowy sprzedawczyjne.
Czyli kasy do pogawędek. Było kiedyś głośno o takiej holenderskiej sieci, która wprowadziła kasy do pogawędek pod kątem ludzi samotnych, starszych. Oczywiście wszystkie media o tym pisały, ale jeszcze nikt nie powtórzył. Czy uważasz, że takie kasy do pogawędek mogą być czymś bardziej typowym w przyszłości?
Jest kolejny przykład, kiedy ja mówię, że Polska to jest dużo bardziej nowoczesne niż inne rynki. Nie? Bo tego, co oni odkrywali tam, Polska ma od zawsze. Nie?
Ale nie, w dyskontach
znowu. Kasę do pogawędki to my mamy we wszystkich sklepach spożywczych. To jest niesamowite. Jak ja odwiedzam sklepów, nie? To tam faktycznie, to jest prawda. To idzie tam starszą osobę i nie idzie tylko po zrobienie zakupu, tylko po prostu ona rozmawia. I mówi o sausage z wnukami, mówi o to, i jest interakcja, nie? I dzieci, które przyjdą po szkołę, to też nie idą i tylko kupują lody do widzenia, tylko co się dzieje, ha, i chodzą po płuce, sprzedawczynie, to wszystko się dzieje, nie? To, że dyskonty czy inne próbują trochę robić replikę tego, ja to rozumiem. Myślę, że to pasuje w kraju, gdzie już niestety nie ma inne formaty sklepów. Tutaj w Polsce mam lepsze rozwiązanie. To jest, będą dalej te sklepy mniejsze prowadzone przez lokalne przedsiębiorcy, gdzie ludzie mogą to robić. Ponieważ wydaje mi się trochę sztuczne te kasy do pogawędki, nie? To trochę na siłę, nie? To nienaturalnie. A to powinno być po prostu, że wszystko nas prowadza do tego, że chcemy z kimś rozmawiać, a nie, bo szef powiedział, że tutaj trzeba z klientami rozmawiać, nie?
A jak wejdziesz za 30 lat do któregoś z waszych sklepów, to co tam zobaczysz albo czego nie zobaczysz?
Ja myślę, że jest tendencja, że wszystko, co jest powtarzalne, będzie miało miejsce online. Logistyka dużo ewoluuje i myślę, że będziemy mieli coraz szerszy przestrzeń, żeby taki powtarzalny zakup to zrobić w telefonie, dostawę do domu. Więc to oznacza, że sklep...
No i taką opcję też macie w swoim portfolio już.
Tak jest. I to widzimy, że to działa. Listy zakupowe, mamy zakupy.
Algorytm podpowiada, czy nie zapomniałeś o tym?
Tak jest. Więc to jest trudno wejść w tym, bo to jest mentalnie i też organizacja swojego czasu, ale jak już się jest w tym, to trudno odejść od tego. Więc myślę, że tego typu zakupy nie będą robione w sklep, co oznacza, że sklep musi się zmienić. Ponieważ tego, co najwięcej się sprzedawało do tej pory, na które musieli poświęcać czas, miejsce, żeby eksponować te produkty, być może już nie będzie tak. Czyli musimy zwiększyć miejsce na rzeczy, które są związane z tą doświadczeniem, o której ja mówię, z tą celebrowaniem. I to myślę, że będzie miał coraz więcej miejsce, a mniej na te powtarzalne produkty, commodities, nie? Które można kupić w inny sposób. Myślę, że też tego, co widzimy, to jest coraz mniej ludzi gotuje, bo nie umie.
Ale
albo...
mieliśmy też w pandemii taki moment, że Polacy zaczęli z powrotem gotować, piec, te niedobory drożdży w sklepach i tak dalej.
No tak zawsze będziemy miał w tendencje długofalowe momenty, które są wahanie.
Długi, tak.
Kryzys, inflacje czy pandemie to są takie przykłady. Nie? Natomiast nie zmienię to tendencje długofalowe. Tendencja długofalowa jest, że my, większość osób nie daje wartości same przygotowanie jedzenia, tylko później o świętowanie ich spożycie razem z rodziną. Nie? Czyli gotowanie to jest bardziej przykry obowiązek, jedzenie i celebrowanie z rodziny to jest dużo lepsze. To jest tendencja, która jest oczywiście związana z zmianą roli kobiety w nasze społeczeństwo. Nie? Bo kiedyś kobiety miały czas, żeby gotować i był rozumiany też, że jeżeli nie gotujesz, jeżeli nie pieczysz, no to nie jesteś dobra matka, nie jesteś dobrą żonę. Nie? Dzisiaj już tak nie rozumiemy, nie? Bo to kobieta też ma prawo mieć swoje inne życie niż tylko rodziny.
No. I zachęcamy panów do gotowania oczywiście.
I ja bardzo lubię na przykład, nie? Ale to ja jestem też bardzo dobry przykład o tym, co ja mówię, bo sam dla ciebie ja nie lubię gotować. Bo to nie daje mi takiej przyjemności, że ta antycypacja, nie? Że fajnie będzie ten królik za chwilę spożywany przez ludzi, które zaprosiła, bo przez moją rodzinę. Sam dla siebie to ja chcę jak najprostszy, jak najszybszy. Nie? Natomiast te okazje są coraz mniej, nie? To tu punktowe, nie? A te nasze życie w ciągu tygodnia to jest wir i każdy ma swoje obowiązki i swoje kalendarze i tak dalej. Nie? Więc dla mnie to oznacza, że nie unikniemy tego, że w sklepie to będzie coraz więcej gotowe jedzenie. Nie? I to jest transformacja, bo to ten mięso, które było krojone, czy warzywa, pył, wszystkie razem, to będzie się zmieniło. Jest inna tendencja też, która wydaje mi się też nie będzie spadał przez kolejny lat. Obniżenie ilości osób w gospodarce domowego. Nie? Coraz więcej singli. Nie? Zarówno, i to jest ciekawe, by osoby starsze. I to jest bardziej przewidywalne i normalne. Ale też u młodszych, które coraz później się decydują na ślub czy na życie razem i mają też swoje życie i chcą inny sposób żyć. I to powodowało jedną bardzo ciekawą rzecz w Polsce. Polska miała 20 lat temu, 30 lat temu bardzo mały metraż mieszkania na człowiek. To jest konsekwencja II wojny światowej, tego, że zniszczone kompletnie to wszystko w Polsce było potrzebne budować bardzo szybko, budowało się małe mieszkania. Wszystkie myśleli, że to będzie rosło z czasem, że będą się budować coraz większe mieszkanie i że ludzie będą miały więcej przestrzeni. I tak faktycznie było przez jakiś czas. Od kilku ostatnich lat mamy znowu spadek metraż średniego mieszkania w Polsce. Dlaczego? Ponieważ rezygnowano z kuchni. Bo wszyscy stwierdzili, ceny, mieszkanie są coraz wyższe. Trzeba oszczędzać w metr kwadratowy. Nikt już nie wartościuje kuchni i zamiast kuchni to teraz mam kitchenet. Mam połączony salon z jakąś kuchnią, która nie jest kuchnia jako pomieszczenie, jako izba, tylko to jest tam jedną ścianę. I właśnie to była interpretacja deweloperów, że klienci, którzy chcą kupować mieszkanie, nie wartościują ta kuchnia, więc po co mam zrobić mieszkanie, które będzie droższe z tego powodu, jeżeli klient tego nie wartościuje, nie jest gotowy zapłacić za to.
No ale to znowu detalista na to będzie coraz mocniej odpowiadał.
Tak jest. I jest ciekawe, bo widzimy dzisiaj już w Polsce kilka sklepów, nie? Które potrafiły robić niesamowite roboty, nawet mając kuchnię w samym sklepie. I jest bardzo ciekawe, że jak patrzymy na kto tam kupuje, to wcale nie są młodzi, tylko są też starsze osoby, i które nie są specjalnie majętnie, tylko po prostu racjonalnie podejmują decyzję, która jest de facto mi kosztuje więcej sam gotować dla siebie, bo jak muszę kupić całego kalafiora i połowę wrzucić, bo to po co mi jedno kalafior tylko dla mnie, albo przez trzy dni nie będą jadł nic innego niż kalafiora, to myślą dużo lepiej, to jest iść do sklepu i kupić odpowiednie porcje dla mnie i każdego dnia mam coś innego.
A czy ty wierzysz w przyszłość handlu subskrypcyjnego, jeśli chodzi o spożywkę, czyli że nie wiem, karmę dla zwierząt, kawę, mleko, pieczywo i szereg innych produktów, które i tak cyklicznie konsumujemy, będziemy w ten sposób zamawiać? A więc znowu wypadną w tym sensie ze sklepowych półek, przynajmniej w jakiejś części?
Ja myślę, że są pewne ludzie, które coś takiego pasują. I są pewne kategorie, które to może być rozwiązania. Te, które wymieniłeś, są ewidentne. Karma dla zwierząt, pieluchy dla dzieci. Dlaczego? Ponieważ to jest tak powtarzalne i to jest tak przewidywane, nie? Bo wiadomo, ile pies je dziennie, nie ma wielkiej wątpliwości. I wiadomo, ile pieluchy dziecko potrzebuje dziennie i też nie ma wielkiej wątpliwości. I to jest trochę niezależne od wszystkiego. Czy mam gości, czy nie mam gości, czy mam ciężki tydzień w pracy, czy nie. To te potrzeby są stałe. Później jest drugi element, który jest psychologia i społeczeństwo. Widzimy to bardziej w kraje na północnej Europie. W Skandynawii, w niektóre miejsce w Niemcy. Bo to trzeba być tak zorganizowane życiowo. Nie? Ja nie wyobrażam sobie to w Portugalii na przykład, a w Polsce to też nie.
Czyli pozostanie niszą. Będzie się rozwijać, ale będzie tak. To nisza. A jeśli chodzi o ogólne zachowania konsumentów w tym retailu FMCG, jakie ty tutaj przewidujesz zmiany?
Kilka już powiedziałem. Tak. Na pewno więcej gotowe jedzenie, więcej gotowe danie. Mniej przygotowania, więcej konsumpcji. Różne okazje, które wymagają różny produkt. Myślę, że tutaj jeszcze dużo trzeba robić, żeby produkty były odpowiednie do okazji, które potrzebujemy. Daję jeden przykład, który wyobrażę sobie tego, co ja chcę powiedzieć. Dlaczego hot dog ma taki duży sukces? Ponieważ to jest produkt, który był tworzony z myślą o ludzi, którzy potrzebują jeść jedną ręką. Hot dog, który się sprzedaje w Polsce, nie jest taki sam, jak widzimy w Stanach Zjednoczonych. Tradycyjny hot dog to jest otwarta bułka, to jest parówka, to jest mnóstwo tam rzeczy nad nią, które jest potrzebne mieć dwie ręki, żeby to zjeść. Nie? Bo inaczej to wszystko tam się wyleje, sosu wszędzie, te dodatki. To...
Tak, a odzież pobrudzona, trudno dotrzeć do pracy.
Tak jest. Natomiast co pomyślono tutaj? Musimy mieć rodzaj produktu, które możemy sprzedawać dla ludzi, które są w drodze i które chcą coś jeść, nie? Ale które dalej chcą prowadzić samochód jedną ręką, nie? Albo w autobusie chcą się trzymać jedną rękę i tylko jedną rękę mają wolną. No i co wymyślone? Bułkę, która ma dziurę i które można tam parówkę dać. I mamy produkty, które można trzymać jedną rękę. I to jest absolutnie fantastyczne. To jest innowacje niesamowite. Nie z powodu, że wow, produkt jest nie wiadomo jaki, no bo to...
No ale to jest mikrorewolucja.
No jest bardzo dużo, no to nie jest mikro, to jest bardzo dużo rewolucja, no bo to jeżeli zobaczymy, ile się sprzedaje hot dogów w Polsce dzisiaj, no to nie jest żadne nisze, to jest coś absolutnie niesamowite. Nie? Niestety, nie widzę dużo więcej takich rzeczy. Nie? W sensie, że jeszcze musi być więcej myślenia, jakie produkty odpowiadają na moje różne potrzeby i jak mogę ich zrobić tak, żeby w moim życiu to oni mieli swoje zastosowanie. Nie? Myślę, że to będziemy odkrywać z czasem zmieniający się konsumenta. Widzimy już tego, co się dzieje w sklepie. Nie? Sklep zaczynał, że na początku to ma, nie wiem, kurczak pieczony. Później zaczynał już mieć dodatki. Później zaczynał mieć większe rodzaje, inne mięso. Niektóre to mają już mięso jeszcze surowe, ale już przygotowane, już przyrządzone w taki sposób, że jest tylko włożyć do piekarnika. Nie? Więc myślę, że te rozwiązania to będą, nie? Coraz więcej. Musimy też znaleźć rozwiązanie dla convenience, dla ludzi, którzy są w drodze. Niektóre już widzimy, że to idzie w tym kierunku. Jeszcze to nie jest mainstream, ale to idzie coraz więcej. Nie? I myślę, że musimy mieć sklepy, które odpowiadają na to. Więc ta innowacja nie musi być tylko w same produkty, ale w samym sklep. Jaki jest, jak powinien wyglądać ten sklep? Nie? jak powinny być je organizacje, layout, żeby to sprostować różne oczekiwania konsumentów.
A gdzie ty widzisz grupę Eurocash za 30 lat?
My mamy jasną misję. Nasza misja jest wspierać przedsiębiorców. Jest wspierać przedsiębiorstwo w Polsce, wspierać naszych klientów. Więc gdzie my będziemy za 30 lat? W tym samym miejscu, co dzisiaj. Obok nimi. Za nimi.
Nie, no to
nimi.
Chyba w większej liczbie miejsc niż dzisiaj. Tak należałoby powiedzieć.
Nie, w sensie, że jeżeli chodzi o koncepcje biznesowe, to my jesteśmy z naszymi klientami i my chcemy sprawić, żeby oni mieli sukces na rynku. Teraz nasz klient się zmienia i jego potrzeby będą się diametralnie zmienił. 20 lat temu oni otworzyli małe sklepy w małej miejscowości. Cash and carry to był idealna odpowiedź na ich potrzeby. To my tworzyliśmy największe sieć cash and carry w Polsce, mniejsze niż inni gracze, bo wiedzieliśmy, że musimy być w każdym małym miejscowości, w którym jest sklep. Dzisiaj, kiedy widzimy, że są klienci, którzy od nas potrzebują sprawne, logistyczne produkty świeże, to my zaczynaliśmy wdrożyć takie logistyki, które wcześniej nie mieliśmy. Kiedy my widzimy, że są klienci, którzy potrzebują jasne modele franczyzowe czy partnerskie, żeby oni byli w stanie odpowiedzieć na potrzeby konsumenta, to tak i tworzyliśmy. Jeżeli teraz otwarcie sklep już nie będzie coś fizycznego, tylko to będzie online i w internecie, to my musimy być tacy, które ich wspiera w tworzeniu sklepu internetowego i które pomaga ich w logistyce sklepów internetowych, w komunikacji jako sklep internetowy. Więc my musimy się zmienić cały czas. Każdego roku być inne, ale zawsze myśląc o tym, że nasza misja jest ich wspierać. Nie? Oni będą inne, oni będą młodsi, oni będą bardziej cyfrowi, oni będą bardziej online, oni będą szukał więcej różnorodności, nie? Oni będą szukał rozwiązania szybsze, a nie tylko standardowe, ale oni będą szukał też rozwiązania dużo prostsze, bo nikt już nie chce zrobić taką pracę od początku do końca, od rana do wieczora, wszystkie dni w tygodniu, bo wiemy, że młodzi to patrzą na co to jest praca w zupełnie inny sposób niż pokolenie wcześniejsze, więc dla nich to już od rana do wieczora wszystkie dni to nie jest praca. Więc my jako Eurocash też musimy się do tego adaptować, myśląc, że nasi klienci będą chcieli mieć więcej czasu wolnego. Nie? I my musimy być tam dla nich, żeby ułatwić ich pracę, żeby dla nich to było możliwe. Więc Eurocash za 30 lat na pewno będzie z klientami, na pewno będzie wspierał przedsiębiorczość, a to, że ta przedsiębiorczość i te nasze klienci będą zupełnie inni niż tego, co są dzisiaj, to my musimy być zupełnie inni niż tego, co jesteśmy dzisiaj. To dlatego już dzisiaj inwestujemy bardzo mocno w cyfryzację, w nowe modele, w Frisco, nie? W modele typu dużego Bena, nie? Czy w franchise typu Delicatessen Centrum, ponieważ wiemy, że musimy być my trochę na froncie, perkursorem pewne zmiany, żeby ich wspierać w swoje działanie.
A o przeszłości i przyszłości specjalnie dla Państwa dzisiaj Pedro Martinio, członek zarządu grupy Eurocash. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A partnerem tego odcinka podcastu był serwis jobcreator.pl, w którym znajdziesz pracowników do social mediów, reklamy i marketingu.
To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.